Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki – Socjalizm. Analiza ekonomiczna i socjologiczna Ludwiga von Misesa to klasyczne, polemiczne dzieło z zakresu ekonomii politycznej i teorii społecznej. Pierwotnie opublikowane po niemiecku w 1922 roku, powstało w czasie, kiedy rewolucja rosyjska i programy uspołecznienia gospodarki uczyniły pytanie o wykonalność socjalizmu wyjątkowo pilnym. Mises nie ogranicza się do krytyki konkretnych rządów ani do opisu historycznych eksperymentów. Buduje argument teoretyczny, bada, co dzieje się wtedy, gdy środki produkcji przechodzą pod jednolitą kontrolę wspólnoty lub państwa, a prywatna wymiana kapitału zostaje zniesiona. Centralnym celem książki jest wykazanie, że taki ustrój nie dysponuje narzędziem potrzebnym do racjonalnego kierowania złożoną gospodarką. Autor zestawia socjalizm z liberalnym kapitalizmem, rozważa własność, nierówności, monopol, demokrację, reformy społeczne i ideowe źródła kolektywizmu. To zarazem praca analityczna i wyraźna obrona porządku rynkowego, napisana z perspektywy szkoły austriackiej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kalkulacja ekonomiczna wymaga cen dóbr produkcyjnych. Najbardziej trwałym wkładem tej książki jest argument o niemożności kalkulacji ekonomicznej w pełnym socjalizmie. Mises zaczyna od prostego, lecz dalekosiężnego założenia. Gospodarka posługuje się ograniczonymi zasobami, które mogą zostać użyte na wiele konkurencyjnych sposobów. Stal, energia, ziemia, maszyny i praca mogą służyć do produkcji rozmaitych dóbr, dlatego trzeba porównywać koszty alternatywnych projektów. Nie wystarczy wiedzieć, że ludzie potrzebują mieszkań, żywności lub transportu. Należy jeszcze ustalić, czy konkretny projekt zużywa mniej wartościowych zasobów niż inne możliwe rozwiązania. Według Misesa prywatna własność środków produkcji umożliwia ich kupno i sprzedaż, a powtarzające się transakcje tworzą pieniężne ceny. Ceny nie są dla niego wyłącznie wskaźnikami finansowymi. Pozwalają sprowadzić bardzo różne nakłady do wspólnego rachunku i ocenić, czy dane przedsięwzięcie prawdopodobnie tworzy wartość większą niż zasoby, które pochłania. W systemie, gdzie dobra kapitałowe nie są przedmiotem wymiany, planista nie otrzymuje takich cen. Może prowadzić ewidencję fizyczną, liczyć tony czy godziny pracy, lecz nie potrafi w ten sposób porównać niezliczonych kombinacji jakościowo odmiennych dóbr. Mises nie twierdzi, że administracja nie umie niczego organizować. Jego teza dotyczy racjonalnego wyboru w całej wielkiej gospodarce. Bez cen dóbr produkcyjnych decyzje o inwestycjach stają się, w jego ujęciu, decyzjami podejmowanymi bez obiektywnego rachunku zysków i strat. Po drugie, własność prywatna jako instytucja informacji, odpowiedzialności i wymiany. W książce własność prywatna nie jest przedstawiana jedynie jako przywilej prawny ani symbol indywidualizmu. Mises traktuje ją jako podstawową instytucję koordynującą działania wielu osób. Właściciel może decydować o wykorzystaniu zasobu, ale zarazem ponosi konsekwencje swojej decyzji. Jeżeli źle odczytuje potrzeby odbiorców i marnuje kapitał, ponosi stratę. Jeżeli skuteczniej niż konkurenci wykorzystuje zasoby do produkcji dóbr pożądanych przez ludzi, osiąga zysk. Ten mechanizm, zdaniem autora, wiąże kontrolę nad środkami produkcji z odpowiedzialnością za ich użycie. Mises podkreśla także, że rynek nie jest centralą wydającą rozkazy.
Jest procesem wymiany, w którym ceny, zyski i straty przekazują rozproszone informacje o popycie, rzadkości i alternatywnych zastosowaniach zasobów.
Konsumenci wpływają na kierunek produkcji przez wybory zakupowe. Przedsiębiorcy i inwestorzy próbują je przewidywać, ryzykując własnym kapitałem. Autor nazywa ten układ formą ekonomicznej demokracji, choć nie utożsamia go z procedurami politycznymi. Krytycy mogą zauważyć, że realne rynki bywają nierówne, niedoskonałe i zależne od prawa publicznego. Mises jednak rozpatruje przede wszystkim różnicę systemową.
Pyta, co zastąpi dobrowolną wymianę, konkurencję i prywatne decyzje inwestycyjne po ich zniesieniu?
Jego odpowiedź brzmi, że centralne zarządzanie nie usuwa problemu wyboru, lecz przenosi go do hierarchii administracyjnej, pozbawionej rynkowego testu odpowiedzialności.
Po trzecie, Centralny plan nie usuwa konfliktu celów, lecz przekazuje go administracji. Mises polemizuje z przekonaniem, że uspołecznienie gospodarki automatycznie zamienia konflikt interesów w harmonijną współpracę. Dla autora problem gospodarczy bierze się przede wszystkim z rzadkości.
Ludzie mogą wspólnie akceptować pewne cele, lecz nadal muszą wybierać między bieżącą konsumpcją a inwestycjami, między jakością a liczbą wytwarzanych dóbr,
między różnymi lokalizacjami fabryk i technologiami. Socjalizm nie usuwa tych dylematów. Powierza ich rozstrzyganie jednemu ośrodkowi decyzyjnemu.
W tej perspektywie planowanie oznacza ogromną liczbę decyzji dotyczących produkcji, transportu, zapasów, pracy i inwestycji.
Planista musi nie tylko zebrać informacje techniczne, ale też nadać priorytet konkurującym celom.
Mises uważa, że bez rynkowej kalkulacji nie ma nieosobowego sposobu rozstrzygania takich wyborów. Decyzje będą więc w większym stopniu zależeć od ocen, preferencji i władzy ludzi stojących na szczycie aparatu.
To sociologiczny wymiar jego krytyki, zmiana własności, może prowadzić do koncentracji kontroli nad materialnymi warunkami życia. Autor łączy tę analizę z obawą o wolność jednostki.
Gdy państwo jest jedynym pracodawcą, właścicielem kapitału i dysponentem dóbr,
odmowa podporządkowania się jego decyzjom staje się trudniejsza niż w gospodarce o wielu niezależnych podmiotach. Nie jest to szczegółowa prognoza każdego państwa, które prowadzi politykę społeczną. Mises odróżnia pełny socjalizm od interwencji.
Ostrzega natomiast, że pełna centralizacja gospodarcza zmienia problem koordynacji w problem administracyjnej władzy. Po czwarte, nierówność.
Bogactwo i monopol oceniane przez pryzmat suwerenności konsumenta, ważna część pracy odpowiada na zarzut,
że kapitalizm z konieczności utrwala władzę bogatych i zmierza ku monopolowi.
Mises przyjmuje, że w gospodarce rynkowej występują nierówności majątkowe, ale analizuje ich trwałość przez relacje przedsiębiorcy z konsumentami. Majątek ulokowany w przedsiębiorstwie zachowuje wartość, jego zdaniem, tylko wtedy, gdy jest wykorzystywany do dostarczania dóbr lub usług, za które odbiorcy chcą płacić. Producent nie utrzymuje swojej pozycji wyłącznie dzięki wcześniejszemu sukcesowi. Musi stale dostosowywać produkcję do zmiennych potrzeb, jakości, kosztów i działań konkurentów.
W tym sensie autor odwraca popularny obraz rynku. Przedsiębiorca formalnie zarządza kapitałem, lecz w praktyce jest ograniczany przez decyzje kupujących.
Zysk interpretuje jako sygnał, że zasoby zostały użyte w sposób ceniony przez odbiorców, a stratę jako sygnał błędnego kierunku. Nie wynika z tego, że każda nierówność jest moralnie uzasadniona, ani że każda istniejąca przewaga rynkowa powstała bez przywilejów.
Mises przede wszystkim odróżnia przewagę uzyskaną w otwartej konkurencji od pozycji chronionej przez ograniczenia wejścia, koncesje lub inne działania państwa.
Tak samo analizuje monopol. Kwestionuje tezę o nieuchronnej koncentracji w wolnym rynku i wskazuje, że dominacja może być nietrwała, jeśli konkurenci mogą próbować lepiej służyć klientom.
Argument ma charakter systemowy i pozostaje przedmiotem sporów, zwłaszcza w odniesieniu do współczesnych rynków. Jego sens w książce jest jednak jasny. Ocena bogactwa wymaga pytania o źródło przewagi, rolę konsumentów i stopień otwartości konkurencji. Na koniec.
Krytyka interwencjonizmu oraz granica między reformą a zmianą systemu, choć tytuł książki wskazuje na socjalizm.
Mises zajmuje się również polityką częściowych ingerencji w gospodarkę. Rozważa między innymi ustawodawstwo pracy i zabezpieczenia społeczne, argumentując, że środki wprowadzane w imię ochrony określonych grup mogą zmienić działanie cen, płac, inwestycji i zatrudnienia. Jego zasadnicza metoda polega na śledzeniu skutków pośrednich.
Nie wystarcza mu deklarowany cel reformy.
Pyta, jak przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci dostosują się do nowych ograniczeń oraz kto ostatecznie poniesie koszt danej regulacji.
Autor nie analizuje tych zagadnień w języku współczesnych danych empirycznych ani nie proponuje szczegółowego programu polityki społecznej. Jego stanowisko jest bardziej ogólne. Ingerencje cenowe i regulacyjne mogą zakłócić proces, przez który rynek koordynuje plany różnych uczestników.
Jeśli skutki okazują się niezadowalające, władza może odpowiadać kolejnymi regulacjami.
Mises obawia się sekwencji, której próby naprawy problemów wywołanych wcześniejszą ingerencją zwiększają zakres administracyjnej kontroli. Ta część książki pomaga zrozumieć, że autor widzi spektrum ustrojów, ale przywiązuje wielką wagę do kierunku zmian instytucjonalnych.
Pełny socjalizm oznacza dla niego zniesienie prywatnej własności środków produkcji i wynikającą stąd utratę kalkulacji.
Interwencjonizm nie jest z nim tożsamy, lecz może, w jego ocenie, osłabiać mechanizmy rynkowe. Współczesny czytelnik może nie podzielać wszystkich tych wniosków.
Ale zyskuje wyraźne narzędzie analizy, należy badać nie tylko intencje regulacji, lecz także jej bodźce, koszty i długofalowe konsekwencje. Podsumowując, socjalizm.
Analiza ekonomiczna i socjologiczna jest szczególnie wartościowa dla czytelników ekonomii, historii idei, filozofii politycznej oraz wszystkich,
którzy chcą zrozumieć źródła sporu o planowanie gospodarcze. Nie jest to lektura neutralna ani podręcznik przedstawiający symetrycznie wszystkie stanowiska.
Mises konsekwentnie broni liberalnego kapitalizmu i formułuje krytykę socjalizmu z pozycji szkoły austriackiej.
Właśnie dlatego książkę najlepiej czytać jako mocno zbudowany argument, który warto konfrontować z odpowiedziami ekonomistów rozwijających modele socjalizmu rynkowego,
teorię informacji lub krytykę zawodności rynków. Jej najważniejsza korzyść intelektualna polega na precyzyjnym postawieniu pytania o mechanizm, a nie o same intencje.
Autor nie poprzestaje na stwierdzeniu, że centralne planowanie jest złe lub nieskuteczne.
Pyta, skąd zarządzający gospodarką mają wiedzieć, które użycie zasobów jest mniej kosztowne i bardziej pożądane, gdy brak cen kapitału tworzonych w wymianie.
Ta linia rozumowania wykracza poza historyczne realia początku XX wieku. Na tle innych krytyk socjalizmu książka wyróżnia się zakresem.
Łączy teorię kalkulacji z analizą własności, władzy, monopolu, nierówności i interwencjonizmu.
Jej język oraz niektóre przykłady są zakorzenione w epoce autora, a część wniosków pozostaje dyskusyjna. Mimo to jest dziełem podstawowym, ponieważ dostarcza wpływowego, systematycznego punktu odniesienia dla każdej poważnej debaty o tym, czy i jak złożona gospodarka może być organizowana bez szerokiego procesu rynkowego.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ludwig von Mises, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.